Z tymi, którzy jeszcze nie byli na nauce, to pragnę się przywitać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale widzę tutaj pośród was osoby, które już były rano na mszy świętej i teraz nie wiem, co zrobić, bo kazanie miało być to samo, które było przed południem. Mówią po łacinie, że repetycja jest mater studiorum, to znaczy powtórka jest matką nauk, ale to się źle słucha. Więc tak właściwie na gorąco kilka słów zupełnie czegoś innego spróbuję. Duch Święty działa. Otóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o Wielki Post, to rozważamy drogę krzyżową. Zresztą, ja powiem szczerze, drogi krzyżowej nauczyłem się tutaj, w Piasecznie. To jest moje ulubione nabożeństwo. I zresztą przez nabożeństwo drogi krzyżowej można sobie bardzo wiele wyprosić. Jeżeli komuś brakuje siły, uporu, żeby to zrozumieć, to nigdy nie doświadczy tego, co wiara może uczynić w jego życiu. Ja nieraz jak patrzę na ludzi, tych, którzy niby wierzą, wiecie, że dookoła nas jest cała masa takich ludzi i sobie myślę, wy jesteście biedni, bo wyście nigdy nie doświadczyli siły modlitwy. Pan Jezus mówił, że wiara góry przenosi. To prawda, że wtedy, kiedy człowiek ma wiarę, choć przecież też może mieć wątpliwości, może mieć upadki, bo to wszystko jest wpisane w nasze życie. Nikt z nas nie jest nawet w połowie tak dobry jak święty Piotr, a przecież święty Piotr też się zaparł trzy razy. Więc jeżeli my upadamy, to nie jest nasza porażka. A wręcz przeciwnie, wszelki upadek umacnia człowieka. Przecież człowiek modli się gorliwiej wtedy, kiedy jest mu źle, kiedy czuje się przybity, kiedy nie widzi wyjścia z różnych sytuacji. Wtedy modlitwa jest szczególnie silna i wtedy dopiero człowiek poznaje wartość tej modlitwy. Tylko, że nieraz kiedy te przeszkody nasze ustaną, ludzie jak gdyby mniej zaczynają się modlić. Może tego nie potrzebują, może nie wierzą. I tak na dobrą sprawę nigdy nie doświadczą siły modlitwy. Jak ona potrafi wiele w życiu człowieka zdziałać. Cóż, ja mówię wam teoretycznie. Wy siedząc w ławkach tylko słuchacie. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, a niektórzy nie wiedzą. Bo tego się nie da powiedzieć, właściwie wytłumaczyć. Są to pewne tajemnice. Ja mówiłem przed południem na tych naukach o tym, że jeżeli człowiekowi na czymś zależy, to będzie się o to bił. Czyli będzie się modlił niezależnie od tego, jak długo się trzeba będzie modlić i ile w czasie tej modlitwy trzeba będzie poświęcić, bo mu zależy. Przecież popatrzcie, całe nasze życie w ten sposób jest zbudowane. Kiedy zależy ci, żeby skończyć jakieś studia, to nieważne, czy w domu są pieniądze, czy nie ma pieniędzy, człowiek wszystko robi, żeby te studia skończyć. Studiujesz, uczysz się nie wiadomo ile lat, bo ci zależy, żeby coś mieć. I dokładnie tak samo jest z modlitwą. Jeżeli zależy ci, to będziesz robił wszystko, żeby twoja modlitwa wreszcie gdzieś tam, jak ten ptak, doleciała do nieba. Ale czy ci na tym zależy? Czy w to wierzysz? A z drugiej strony, czy ty wiesz, czego chcesz? Ja pamiętam jeszcze z czasów, słuchajcie, kiedy byłem młodym księdzem, to przed przyjściem tutaj do Piaseczna wezwano mnie w mojej wiosce do takiej starszej kobiety. Ona miała ponad 90 lat. I dla mnie to było takie wielkie przeżycie, bo ja miałem ją wyspowiadać. Gdy ja może kilka osób wyspowiadałem, ale tak przed śmiercią, to jeszcze nie umiałem spowiadać, bo to jest coś takiego przerażającego dla młodego księdza. Kiedy wie się, że ta kobieta przechodzi na drugi brzeg życia, a ty masz zrobić wszystko, żeby ona czasami w drodze gdzieś tam nie została potępiona. No bo tak. I ona, pamiętam jak dziś, bo to już było 23 lata temu, kupa czasu. I ona tak, z jednej strony mówi, proszę księdza, ja bym chciała odejść stąd. Ja już się męczę. I za chwilę zaczyna płakać, ja się boję śmierci. I tak to trwało z 15 minut. I co chwilę ona mówi, że chciałaby odejść i boi się odejść. Czyli takie dylematy człowieka, który całe życie swoje był wierzący. I tak sobie myślę, że te sprawy są tak trudne i tak skomplikowane. Nawet mówienie o modlitwie Dlatego, że ten, który słucha, nie zawsze jest nastawiony akurat na to, żeby to usłyszeć, co się mówi, a z drugiej strony on ma często różne inne problemy, także tak jak wtedy dla mnie, młodego księdza, który jeszcze nie miałem dekretu do Piaseczna, spowiedź tej kobiety, ja jej nie rozumiałem. Nie rozumiałem jej lęku, bo jeszcze byłem za młody, żeby myśleć o śmierci. Nie rozumiałem też tego płaczu, że ona, powiedzmy sobie, no chciałaby jeszcze tutaj zostać, bo takie jest życie. Nam się nieraz wydaje, że my wiele rzeczy rozumiemy. My starsi i ci młodsi, którzy chcą wszystkich pouczać, a tak naprawdę ile my z tego życia rozumiemy? Nie wiem, czy pamiętacie, może pamiętacie, jak byłem tutaj w Piasecznie, umierał syn mojej kuzynki, Leszek, miał 13 lat. Mieszkali w Sopocie. To jest tak, moi drodzy, że w ogóle w miastach dużych te dzieci są inaczej wychowywane. To była taka rodzina, taka powiedziałbym średnio religijna, bez przesady. Różańca w tym domu nikt nie umiał mówić. To moja kuzynka, ale no niestety w rodzinie też tak czasami bywa. I on w pewnym momencie w szkole zemdlał i kiedy się ocknął, był w drodze do domu. I doszedł do swojego domu, upadł przed drzwiami wejściowymi i kiedy upadał, walnął głową o drzwi. Kuzynka to usłyszała, otworzyła mu drzwi i zobaczyła z przerażeniem, że jej syn leży nieprzytomny pod drzwiami. Nie wiedziała, co zrobić w tym momencie, jak to się stało, że on wrócił do domu. W każdym bądź razie wezwali pogotowie, od razu badania. Okazało się, że ma tętniaka na mózgu, który się od urodzenia rozwijał. I to właśnie ten tętniak spowodował całe zachwianie wszystkich procesów myślowych. I oczywiście potem udało im się dostać to dziecko do Akademii Medycznej. Tam w Akademii Medycznej szybko przeprowadzono mu operację. Ale zanim tę operację przeprowadzono, jak on się obudził, powiedział im, przywieźcie mi wujka. I ona dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, nasz Leszek chyba jest umierający. On chce z tobą rozmawiać. Myśmy nie byli zżyci za bardzo. Ja może tego Leszka widziałem ze dwa razy w życiu. On się przygotowywał do bierzmowania, bo akurat ten okres był. Miał jakoś mieć za 2 miesiące bierzmowanie. Ale to tak jak większość młodzieży się przygotowuje, bez entuzjazmu. Ale on wtedy chciał mieć wujka, chciał mieć księdza. I wyobraźcie sobie, ja pojechałem. To znaczy, wtedy jeszcze nie umiałem tak za bardzo kierować samochodem. Bałem się jeździć po dużym mieście, ale oni przyjechali po mnie, pojechaliśmy do akademii. On na mnie spojrzał i mówi, wujek, ty mi masz przywieźć tą książkę. Ja mówię cały czas o tajemnicy wiary, o rzeczach, których my nie rozumiemy. Ja tak na niego patrzę zdziwiony, przecież ja nie jestem prorokiem ani Duchem Świętym. Ja mówię, jaką książkę? A mówi, wujek, ty wiesz, jaką książkę ty mi masz przywieźć? I właściwie na tym się skończyła ta rozmowa. Ja poprosiłem, żeby mnie od razu odwieźli do domu i szukam po wszystkich książkach, które miałem. I nie wiedziałem, o co mu chodzi. Rano, jak się obudziłem, znowu skierowałem swoje kroki na regał z książkami i pierwsze, co mi wpadło do ręki, była taka książeczka, którą kupiłem w czasie seminarium. O włoskim chłopcu, też 13-latku, któremu obcięto najpierw jedną nogę, potem drugą nogę. I on w tym szpitalu bardzo dużo przebywał, ale mimo tego, że pozbawiono go radości życia, bo przecież mały chłopak, który biega po drzewach, nagle stracił nogi, to jest dramat. Ale on tego nie uważał za dramat. On na tym wózku objeżdżał oddziały poszczególne, pocieszał starszych ludzi, rozmawiał z nimi. Nikt nie widział cierpienia na jego oczach. Ja wziąłem tą książkę do ręki i mówię, nie wiem, co mu dam. Może o to chodzi. Ale skąd on może wiedzieć, że on nawet nie wie, gdzie ja tak naprawdę mieszkam. I wyobraźcie sobie, że 2 dni później znowu pojechałem do tej akademii i tak sobie myślę, ciekawe, czy ta książka mu się będzie podobała. W ogóle nie myślałem o jego śmierci. I kiedy mu podałem tą książkę do ręki, książeczkę, on tak spojrzał, Właśnie o tą książkę mi chodziło. On w życiu nie miał książki religijnej w ręku. W życiu. Przeczytał tą książkę i wtedy poprosił, i to było już po operacji, obudził się, operacja się super udała. Wszystko było jak najlepsze. I kiedy już lekarze mówią, że 2 tygodnie i wyjdzie do domu, to on poprosił, żeby przedzwonili po mnie i żebym ja tam przyjechał, poświęcił mu różaniec. On różańca nigdy nie odmawiał. Pojechałem mu poświęcić ten różaniec. Kiedy mu poświęciłem ten różaniec, on mówi, wie wujek, teraz będę już szczęśliwy, teraz będę ten różaniec odmawiał. A ja mówię, a jak ta książka się podobała? Mówi, tak, o tą książkę chodziło. Ja jestem teraz szczęśliwy. W tej książce znalazłem siebie, a teraz ten różaniec to będzie dopełnienie wszystkiego. Za godzinę nie żył. Za godzinę on nie żył. I tak sobie do dzisiejszego dnia myślę, ja właściwie ten przykład mówię na wszystkich rekolekcjach, a wiele razy już głosiłem rekolekcje i za każdym razem go w sumie w taki sam sposób przeżywam, bo to jest tajemnica. Tajemnica tamtego świata tutaj. My ludzie lekceważymy sobie Boga. Nie traktujemy Go na serio. Nie ufamy Mu do końca. Zobaczcie, byle dziennikarzyna cokolwiek powie nam w telewizji, opluwają wszystko, co święte. Wszystko. Niszczą te dzieci. Niszczą młode pokolenie. Szatan grasuje. Nie ma Boga. Ty nie wierz w Boga. Ty rób, co chcesz. A Bóg dokonuje tutaj takich cudów w sposób bardzo prosty. Może czasami za wielki dla nas, może nie rozumiemy wszystkiego, nie wiem. Ale popatrzcie, bracia i siostry, to są tajemnice, poprzez które Bóg objawia swoją wielkość. My niejednokrotnie mówimy o śmierci, kiedy Pan Bóg zabierze nam kogoś bliskiego, kiedy w ogóle umiera młody człowiek, umiera dziecko. My na to wszystko patrzymy po ludzku, z przerażeniem. Czasami widzicie takie wypowiedzi w telewizji, jakie to niesprawiedliwe. Jak to może być, że starzy ludzie żyją, a takie dziecko, które ma całe życie przed sobą, umiera. Nie rozumieją jednego. Że Bóg daje człowiekowi szczęście. Śmierć jest szczęściem. Dlatego, że śmierć to nie jest koniec. To jest tylko początek czegoś wspaniałego. A my, tacy jesteśmy, ale po prostu nie rozumiemy tego wszystkiego. Stąd płaczemy, ubolewamy, narzekamy, boimy się śmierci. Tylko, że boimy się z innego powodu. Bo a noż Bóg jest. Wielu ludzi wie, ile w życiu narozrabiało, ile krzywdy narobiło. Dlatego boją się śmierci, dlatego, że jeżeli jest Bóg, to ich czeka potępienie. I dlatego niejednokrotnie żyją na wariata, jak mówimy, żeby zagłuszyć swoje sumienie, żeby przestać myśleć o Bogu, że Bóg jest, bo to by znaczyło, że muszą się poprawić, zmienić. Oni tego nie chcą zrobić. Nie chcą poprawiać się, nie chcą niczego zadośćuczynić, po prostu chcą dalej żyć w nieświadomości. Ale tego się nie da zrobić. Bo Bóg ciągle do tego serca będzie pukał, będzie przypominał, czas Twój staje się coraz krótszy. I stąd my, wierzący, jesteśmy o tyle szczęśliwsi, że możemy przyjść tutaj. Jest zimno, inni pewnie w chałupach siedzą przed telewizorem, a my przychodzimy tu. I może nie jesteśmy nawet nastawieni na to, żeby słuchać, bo zimno nam jest, ale my poświęcamy czas. I to Bóg też widzi. To są te perełki, jakie my dajemy Bogu. Mało czy dużo? Powiedziałbym bardzo dużo. Samo przyjście do kościoła jest niesamowitą ofiarą z waszej strony. I dlatego, bracie i siostro, do tego wszystkiego jeszcze potrzeba takiej wytrwałości. To, co mówiłem o modlitwie. Jeżeli macie, czy mamy jakieś szczególne intencje, to warto być w tym wytrwałym. Warto. Bo w końcu, nawet jeżeli jest najtrudniej w życiu, to Bóg jest w stanie to wszystko zmienić. I to nie jest teoria, to jest praktyka. Ja powiem szczerze, kiedy tak sobie wspominam pierwsze dni, jak przyszedłem do mojej parafii, gdzie teraz jestem proboszczem od 14 lat, jak zobaczyłem to, co zobaczyłem, to pierwszą noc przepłakałem. To był mój krzyż. Śmierć mamy i taty, przecież zmarli mi, jak byłem tutaj piasecznie, nie była tak wielkim krzyżem, jak ta parafia, którą dostałem. Parafia biedna, przed wojną to była najbiedniejsza parafia w całej diecezji chełmińskiej. A jak przyszedłem, to była tak samo biedna parafia. Nawet pieczątki były przedwojenne. Ale przecież tam też są ludzie, tam też musi być ksiądz. Nie wszyscy mogą być prałatami, nie wszyscy mogą mieć duże parafie. A co z tymi ludźmi, którzy żyją na małych parafiach? Oni też wielbią Boga. Ale dla mnie to był wtedy szok. Uwierzcie mi. I parafia, która była tak zaniedbana, że tam nie było rzeczy, które nie trzeba było naprawić. Parafia bez pieniędzy, bez niczego. I teraz, co w tej parafii można zrobić? Ono można, 14 lat. Uwierzcie mi, to co mówiłem przed południem, jest to jedna z najpiękniejszych parafii w diecezji. Naprawdę. Ludzie jakoś się otworzyli, zmienili się, nie wiadomo jak. Oni sami nie wiedzą. Kościół mamy przepiękny, perełkę mamy. Rzeczy niesamowite się zdarzyły. Czyli Bóg po prostu widział, że te nasze modlitwy i pewnie i te moje łzy trochę były szczere. Że w tej wierze człowiek był bezradny, zupełnie bezradny. Nie wiedział, co ma zrobić. Jedynie Ty, Boże, możesz coś zmienić. I popatrz, dzisiaj, kiedy tak wspominam, a dlaczego wspominam, bo w tej chwili piszę książkę, już ją powoli kończę, monografię tej parafii. Dlatego tą historię mam w małym palcu. I tak sobie wertuję te dokumenty i sobie to tak wszystko układam. I z tego wertowania i przypominania sobie, jak kiedyś była, a jak jest teraz, myślę sobie nieraz tak, mówię, Boże, jaki człowiek był nieraz głupi, że Tobie nie wierzył, że brakowało tej wiary, żeby Tobie polecać wszystko, wszystkie swoje sprawy i te, które bardzo głęboko gdzieś leżą w sercu i te takie zwykłe, codzienne. Uwierzcie mi, że możliwe jest to, że Bóg zmieni życie człowieka o 180 stopni, tylko trzeba Mu zaufać. Kiedy dzisiaj śpiewaliśmy na tych gorzkich żalach psalmy, przebija w nich boleść. Ale nie wiem, czy wy to samo, co ja odczuwacie. Ta boleść matki, to wspomnienie drogi Chrystusa, który był biczowany, dzielnie ukoronowany, czyli praktycznie wydarzenia dramatyczne, bardzo bolesne. Kiedy człowiek je śpiewa, to one przynoszą jakąś ulgę na serce. Są jakimś balsamem, to jest dziwne. Cierpienie, czy wspomnienie cierpienia daje człowiekowi taką wolność. Stąd klimat Wielkiego Postu jest zupełnie inny niż te wszystkie okresy poza Wielkim Postem. Ja uwielbiam ten okres. To jest dla mnie taki najlepszy czas dla siebie. I o to właśnie chodzi, żeby w Wielkim Poście człowiek znalazł czas dla siebie, bo biedy zawsze będziecie mieli. Zobaczcie teraz rekolekcje. Jutro mamy naukę, pojutrze mamy naukę, ostatnią środę. Dodatkowo jeszcze mamy nabożeństwa, przecież jutro będzie o 20:00 droga krzyżowa, nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich. We wtorek będzie apel jasnogórski, nie tylko dla młodzieży, dla wszystkich. Bo jak rodzice nie przyjdą, to dzieci nie przyjdą. Rodzice przyjdą, wezmą ze sobą dziecko. Nieważne, czy to dziecko ma 20 lat, czy 5 lat, to nie ma znaczenia, ale to ma być coś wspólnego. I taki czas, który jest dobrze przeżyty w czasie rekolekcji, to jest ta ofiara, którą my składamy Bogu. To jest to zaufanie, złożenie w Jego ręce swojego życia. Czy stać jest nas na to? Czy znowu będziemy mówili to, co ciągle jak mantrę powtarzamy? Albo praca, albo żeśmy byli zmęczeni, albo może coś jeszcze. Bo można i tak. Ale czy wtedy cokolwiek w Twoim życiu się zmieni? Czy wtedy masz prawo mówić, że ja w Boga wierzę? A to Ci zadam pytanie, a co dałeś temu Bogu? Czy dałeś Mu chociaż jedną godzinkę tego wszystkiego? Myślę, że warto się nad tym zastanowić. I bracia i siostro, dlatego zachęcam was, przychodźcie na nauki rekolekcyjne. Czasami może jedno zdanie dodać nam otuchy. Czasami jedno słowo może przypomnieć nam coś, co jest do naprawienia. Nie wiadomo, Pan Bóg ma swoje drogi. Tego nie możemy wziąć na rozum, nie możemy wyliczyć, ale możemy przyjąć to sercem. Dlatego zachęcam was, żeby wasze serce naprawdę pokazało Bogu, że należy do Niego. A więc przychodźcie tutaj. Co prawda, przepraszam, że to akurat nie było kazanie rekolekcyjne, bo tego się nie dało zrobić, kiedy większość już była rano. Ale niech te refleksje takie posłużą nam do pewnych przemyśleń nad sobą. Zobaczcie, jak życie jest pełne tajemnic. Ja też bym nie pomyślał, że kiedyś będę tutaj w Piasecznie głosił rekolekcje. W życiu bym nie pomyślał. A jednak chyba Pan Bóg chciał, żebym tu i teraz właśnie przyjechał do Piaseczna. Cieszę się, dla mnie to jest wielkie wyróżnienie. Ale wtedy będzie to szczególne wyróżnienie, kiedy wy będziecie tutaj. Bo rekolekcje to jest czas dla was, żebyście wy umocnili swoją wiarę. Także jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam. Przychodźcie. Amen.